Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, po przerwie wakacyjnej wracamy na antenę z naszym cyklem Energia dla klimatu. To pierwszy po wakacjach nasz program. Od czego zacznę? No cóż, wokół słyszymy wszędzie słowo transformacja energetyczna. To jest coś takiego, co jest powtarzane jak jakaś mantra. Ogólnie wiadomo, o co chodzi. Chodzi o to, aby odejść od wykorzystania paliw kopalnych. Ale w jakim tempie i w jaki sposób, co do tego są bardzo różne koncepcje. Pojawił się niedawno dokument Polityka Energetyczna Polski do roku 2040. No, cel jest taki, by w tym 2040 roku połowa mocy zainstalowanych pochodziła ze źródeł zeroemisyjnych. Aby to osiągnąć, szczególną rolę ma odegrać gospodarka, ma odegrać energetyka morska, wiatrowa oraz elektrownie atomowe. Porozmawiamy, mam nadzieję, także o tym, co sądzą nasi goście, których zaraz poznamy. Ale przede wszystkim w naszej audycji porozmawiamy o tym, co blokuje transformację energetyczną, o błędnych, pewnych błędnych przekonaniach. Jeżeli ktoś się na nich opiera, to wpływa, jest decydentem, to wpływa na te decyzje, na konkretne decyzje rządzących, a jednym słowem na przykład na inwestycje, na sumień pieniędzy, który jest skierowany tam lub gdzie indziej. Naszymi gośćmi są pan profesor Jan Popczyk. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Wieloletni wykładowca Politechniki Śląskiej, elektroenergetyk, były prezes Polskich Sieci Energetycznych, analityk i ekspert w dziedzinie energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej. A drugim naszym gościem, choć lepiej byłoby powiedzieć współprowadzącym, jest pan Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Eko Unia, także Partia Zieloni. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór państwu i słuchaczom.
No właśnie, no to mamy ciekawy kontekst. Mamy ciekawy kontekst naszej rozmowy, to co w tej chwili obecnie trwa i także nawiążę do tego dokumentu.
No, to może zacznę właśnie taką refleksją historyczną i dojdę do kontekstu obecnego. Otóż moje doświadczenie jako w sektora organizacji pozarządowych, z Koalicji Rozwój Tak Odkrywki Nie, no, są takie, że właściwie można powiedzieć, że my od dawna mówimy o konieczności odchodzenia od węgla brunatnego, od węgla kamiennego, o konieczności transformacji energetyki. No i odnosimy pewne sukcesy. No, takim ostatnim sukcesem jest sprzed dwóch dni decyzja o tym, że nie powstanie kolejna odkrywka Ościsłowo w Wielkopolsce Wschodniej, w Zagłębiu Konińskim, czyli właściwie to zagłębie no, już zmierza w kierunku transformacji. Prywatny właściciel tego koncernu, pan Solosz, podjął ze swoimi współpracownikami taką decyzję, no i wyraźnie nastawia się na jakąś kroki transformacyjne. Przypomnę, że właśnie te działania od 10 lat no, były skuteczne. Myśmy zablokowali, tym się głównie zajmowaliśmy niestety, blokowaniem kolejnych odkrywek, które były planowane, nie wiem, na Dolnym Śląsku, później w Gubinie Brodach, właśnie w Ościsłowie, prawdopodobnie w Złoczewie też wszystko wskazuje na to, że ta odkrywka nie powstanie. No jedynie jakby jest tu ciągle problem kontynuacji od wydobycia i odkrywki, zresztą międzynarodowej w tej chwili w Turoszowie. Oczywiście też mówiliśmy o konieczności jakby zwijania i transformacji energetyki opartej na węglu. To jako no coś, co wydawało się jeszcze 10 lat temu mało jakby takie realne. No w tej chwili coraz szerzej, prawda, właściwie cała polityka Unii Europejskiej, Zielony Ład mówi o tym. No i mam, że tak powiem, taką trochę gorzką satysfakcję z tego, ale rzeczywiście gorzką, że czy my rzeczywiście robimy tu jakiś postęp. Czy my w kraju w tej chwili, podczas tych dyskusji z górnikami, którzy no, zjechali na dół, strajkują, negocjuje tylko właściwie rząd albo przedstawiciel rządu z górnikami, bez dopuszczenia jakby samorządu, bez dopuszczenia opinii publicznej. Pytanie, znaczy, jest jakby takie podstawowe, czy rzeczywiście my osiągamy postęp, czy my się w tej chwili zajmujemy tym przygotowaniem do odchodzenia, prawda, i transformacji, i budowy elektroprosumeryzmu, o którym zaraz będziemy pewnie z profesorem mówić szerzej, jako koncepcji, prawda, wychodzenia jakby z tego kryzysu. Jest pytanie, jakie jest, prawda, tutaj doświadczenie pana profesora? Jak pan na podstawie, to jest doświadczenie organizacji pozarządowych, trochę polityki, a pana doświadczenie jako naukowca i osoby, która no, zajmuje się od 10 lat, prawda, konwersatorium inteligentna energetyka?
Z perspektywy konwersatorium inteligentna energetyka, które faktycznie tworzyłem przed 10 laty, ta sprawa wygląda jeszcze bardziej pesymistycznie. Otóż wtedy, 10 lat temu, bezpośrednią przyczyną powołania konwersatorium była próba czy potrzeba opracowania koncepcji reform zgodnych z trendami światowymi. Koncepcji reform zgodnych z trendami światowymi. Koncepcja pojawiła się, doszliśmy nawet do bardzo ważnej koncepcji elektroprosumeryzmu w ramach konwersatorium. Koncepcji, o której zapewne dzisiaj jeszcze będziemy mówić. Niestety w sferze praktyki absolutnie nie nadążamy za światem. W rezultacie Polska w roku 2020 jest znacznie dalej za światem niż to było 10 lat temu.
Myślę, że zaraz spróbujemy jakby przeanalizować, dlaczego tak się dzieje i co jest jakby tam tak, co jest główną przyczyną tego. Pani redaktor Podolska tutaj powiedziała o tych krytycznych błędach czy błędach świadomości. Myślę, że za chwileczkę o nich powiem, ale panie profesorze, warto dwa słowa jakby powiedzieć o elektroprosumeryzmie, rozszyfrować ten termin, bo na tym dosyć znaczy takim no, pochmurnym niebie, o którym w tej chwili mówimy i takim braku właśnie perspektyw, no, to co żeście zrobili w konwersatorium, to co pana praca, no, jest bardzo takim wyraźnym światłem i koncepcją właściwie, całą wizją, ale też praktyczną, opartą na technologiach, na doświadczeniu, wizją jakby wyjścia z tej sytuacji. I ten elektroposumeryzm no, jawi nam się jako dział gospodarki, tak to jest zdefiniowane w Państwa pracach, że to jest dział gospodarki, który będzie obejmował nowe rynki prosumenckie, prawda, czyli oparte na odnawialnych źródłach efektywne, rynki towarów i usług, także rynek no, oparty na ten dodatkowy rynek oparty na offshore, czyli energetyce wiatrowej. Ja w ogóle tą koncepcję im bardziej się wczytuję, bo jestem jakimś skromnym uczniem pana profesora tutaj, tak muszę o sobie powiedzieć, to wiem, że to ma olbrzymie znaczenie też jakby społeczne. To jest nie tylko jakby stworzenie nowego konkurencyjnego rynku odnawialnych, efektywnych źródeł energii, ale to jest także przemiana społeczna. To jest także nowa, no, to jest także może najważniejsze, prawda? To jest odpowiedź na to, co jest wymogiem Zielonego Ładu i co jest wymogiem polityki klimatycznej w tej chwili Unii, co jest jakby odpowiada na choćby na dzisiejszy strajk klimatyczny młodzieży, która dramatycznie się dopytuje od polityków działania. Czyli to ta odpowiedź mówi, osiągniemy neutralność klimatyczną dzięki tym działaniom, prawda? Jest to realne, jest to możliwe, jest to oparte na technologiach. No pozwoliłem sobie jakby zrobić tutaj taką definicję troszeczkę, bo ciągle ten elektryczny prosumeryzm nie jest jakby zrozumiały. Aha, no jeszcze bardzo, bardzo ważny dodatek. Wszystkie energie jakby użytkowe w tej koncepcji oparte są na elektryczności, czyli zarówno energia cieplna, energia transportowa, no i energia, prawda, elektroenergia, nasz prąd w miastach jest oparty na elektryczności i na odnawialnych źródłach energii.
Czy pani profesor, odpowiedź czasami jest taka, przepraszam, że ja się wtrącę, odpowiedź tak. Czasami jest taka, po pierwsze prąd jest drogi, a po drugie nie uda się uzyskać tyle energii właśnie w sytuacji, gdy te źródła są niestabilne. I prąd jest drogi pochodzący. Właśnie prąd jest drogi.
No i tu wchodzimy w błędy poznawcze. No to pani redaktor bardzo ładnie zawistowała w kierunku właśnie niestabilności odnawialnych źródeł energii. No to przejdźmy do tego, panie profesorze, jak jest takie pytanie. Definicja...
Tak, ale nim o błędach poznawczych, to jeszcze odniosę się do tej definicji elektroprosumeryzmu. Tak. Tutaj na kompletną definicję elektroprosumeryzmu dzisiaj ja nie jestem gotowy, dlatego że elektroprosumeryzm niejedno ma imię. To, co pan powiedział, to absolutnie tak, ale jest to pewien fragment oglądu elektroprosumeryzmu. Natomiast podstawową rzecz pan tutaj wydobył, to znaczy elektroprosumeryzm jest kierowany w przestrzeń społeczną do szerokiego otoczenia. Jeżeli energetyka ta, którą znamy, energetyka paliw kopalnych, właśnie ta, którą musimy zastąpić nową jakością, była energetyką, można powiedzieć, z całą pewnością elitarną, to elektroprosumeryzm oparty, bazujący na fundamentach teoretycznych, na prawach fizyki, jednak jest skierowany, podkreślam, w przestrzeń publiczną do całego społeczeństwa. I tu się pojawiają właśnie błędy poznawcze. To jest zupełnie nowa sytuacja i tym błędom poznawczym musimy poświęcać coraz więcej czasu, bo one są, ja oceniam w tej chwili po paru latach, kiedy właśnie mówimy o transformacji, jako główną barierę postępu praktycznego w transformacji. Błędy poznawcze, ja jestem technikiem, inżynierem elektrykiem, zatem nie zajmuję się, czy nie zajmowałem się może tak w przeszłości błędami poznawczymi, bo technicy zajmują się prawami fizyki, prawami przyrody. Natomiast błędami poznawczymi zajmują się psychologowie, zajmują się socjolodzy, zajmują się ekonomiści. Jest to domena nauk społecznych. A transformacja energetyki powoduje taką nową zupełnie sytuację, bardzo silne interakcje między światem przyrody, między prawami fizyki, światem przyrody i procesami społecznymi powodują, że trzeba będzie pewnie przeredefiniować błąd poznawczy. W każdym razie my na potrzeby analizy elektroprosumeryzmu musimy to zrobić. Błąd poznawczy to nie tylko ta fałszywa świadomość, która to jest podstawą definicji błędu poznawczego w naukach społecznych, ale to również niewiedza w obszarze fizyki, w obszarze techniki. I jeżeli uda nam się zredukować te błędy poznawcze, no to osiągniemy sukces. Ja jako profesor oczywiście muszę z całych sił się bronić przed tym, aby do błędów poznawczych podchodzić no tak jak lobbysta, bo pamiętajmy, że w sferze publicznej błędy poznawcze, błędy fałszywej świadomości często no, wywołują zawodowi lobbyści, lobbując na rzecz jakiejś koncepcji. No, w wypadku energetyki mamy jakby modelową sytuację. Mamy ogromne liczby lobbystów, którzy lobbują za jedną opcją lub za drugą. Podkreślam, jako profesor nie wolno się przyłączyć do lobbystów. W związku z tym ja będę się koncentrował na błędach poznawczych w taki sposób, aby próbować redukować te błędy poznawcze, ale te związane z niewiedzą. Tak podchodzę do właśnie tych błędów poznawczych i w elektroprosumeryzmie my musimy sobie z tym poradzić, bo jak sobie z tym nie poradzimy, no to nie osiągniemy efektów transformacyjnych. Stąd ja od długiego czasu właśnie usilnie zabiegam o współpracę techników z ekonomistami, z prawnikami, z socjologami, a wśród techników też jest pewien problem, bo elektroprosumeryzm, jak powiedzieliśmy, to jest domena energii elektrycznej. Ja często już nawet mówię, że o ile wiek XX był wiekiem elektryczności, to wiek XXI będzie wiekiem elektroprosumeryzmu. Otóż jest to domena elektryczności, ale podstawy fundamentalne, te, które wychodzą naprzeciw problemom neutralności klimatycznej, jednak są po stronie termodynamiki. I tutaj musi absolutnie nastąpić taki sojusz elektryków i termodynamików, aby właśnie te błędy poznawcze w przyspieszony sposób redukować, no i osiągać efekt, o który wszystkim nam chodzi, efekt praktyczny, czyli odejście od paliw kopalnych bez szkody dla jakości życia ludzi, no ale to wtedy musimy też zadbać o kondycję planety.
W tym momencie może spróbujemy jakby no, zilustrować te błędy poznawcze. Ja chciałbym powiedzieć o dwóch, prawda, które wiążą się z polityką energetyczną państwa 2040, w tej chwili przedstawioną właściwie no, w sposób dosyć niepełny, bo w zasadzie w prezentacji tylko, bez całego dokumentu przez ministra klimatu. Ale w tej polityce brniemy, proszę Państwa, w gaz i w energetykę jądrową. I to wiem, że tu mam jakby oparcie też w praktyce i w teorii pana profesora, że zarówno inwestycje w infrastrukturę gazową w tej chwili, a także no, próba rozbudowywania, budowy tam, nie wiem, 5 czy 6 elektrowni atomowych w Polsce, no jest kompletnym błędem, krytycznym błędem poznawczym, jest odwracaniem uwagi od tego, co powinniśmy robić i wcale nie prowadzi do neutralności klimatycznej. I ten błąd poznawczy, który zarówno w wypadku gazu, jak i atomu jest najbardziej jakby rażący, że lobbystom udało się wprasować do naszych głów bardzo powszechnie, że no gaz jest dużo bardziej jakby tu korzystny, prawda, klimatycznie, a elektrownie jądrowe to są w ogóle, prawda, neutralne emisyjnie, prawda, bezemisyjne. Prawda. No, i jedno i drugie jest, proszę Państwa, nieprawdą i myślę, że warto tutaj, żebyśmy chwilę poświęcili na to czasu, dlatego że angażowanie finansów w tej chwili w ten kierunek jest kompletnie właśnie odwróceniem uwagi i wydawaniem pieniędzy na w przyszłości na tak zwane koszty osierocone. Po pierwsze, dlaczego? No, gaz... No, Komisja Europejska i Unia Europejska zauważyła, że gaz nie jest rozwiązaniem w tej chwili. W tej sytuacji takiego, no, można powiedzieć, no, jesteśmy pod ścianą, prawda? Jesteśmy w kryzysie klimatycznym, mamy niewiele czasu, około 10 lat na bardzo radykalne zredukowanie emisji, co w tej chwili jeszcze Komisja Europejska podniosła ten poziom redukcji do 55%. Państwo wreszcie to pewnie słyszeli i śledzili. Gaz, jak się podsumuje cały cykl gazowy od wydobycia gazu poprzez długie linie i poprzez niezorganizowane emisje, prawda, podczas tego wydobycia i transportu, to się okazuje, że jest właściwie o kilka procent tylko bardziej korzystny od węgla. O kilka procent, nie o, myśmy do tej pory mówili 50%, gaz paliwo przejściowe. To może było, tak myśleliśmy, prawda, jeszcze nie wiem, 10 lat temu i ja sam tak myślałem, przyznaję się, ale postęp, który się dokonuje w sferze odnawialnych źródeł energii, magazynów energii, efektywności energetycznej, no każe zweryfikować pogląd na gaz i ten pogląd Komisja Europejska zweryfikowała, niestety Polska nie. Niestety Polska nie, Polska bardzo mocno stawia na gaz. Ja nie mówię, że roli gazu nie będzie, że na pewno ten gaz będzie, ale nie powinniśmy inwestować w tej chwili gigantycznych pieniędzy i nastawiać się, że po elektrowniach węglowych będziemy budować elektrownie gazowe. Moim zdaniem nie będziemy podobnie jak w no, bo to będzie nieopłacalne. I dwa słowa o atomie. No, ja się cieszę, że pan profesor jakby w swoich dokumentach potwierdza to, co ja właściwie może powiedzieć, intuicyjnie mówiłem, no intuicyjnie też jakby czytając oczywiście od momentu Czarnobyla, jeszcze od ruchu Wolność i Pokój, jeszcze kiedy żeśmy Czarnobyla i Żarnowca, kiedy żeśmy po Czarnobylu zaczęli kontrować budowę Żarnowca i skutecznie udało się przekonać rząd solidarnościowy do tego, żeby wstrzymał tą inwestycję i uważam, że to była bardzo dobra decyzja. I dzisiaj, proszę Państwa, po ponad 30 latach wracanie do energetyki atomowej, a mówię to z pełnym jakby przekonaniem, prześledziłem, niewiele się w tych technologiach zmieniło, prawda? To jest technologia tak zwana 3+, budowane są w Europie bardzo długo przedłużone dwie elektrownie atomowe, tylko w Finlandii i we Francji nie mogą być skończone z olbrzymimi opóźnieniami i olbrzymimi kosztami. I ta cała energetyka, jak się popatrzy z kolei na łańcuch od pozyskania uranu po zagospodarowanie, eksploatacji i zagospodarowanie później odpadów na przykład promieniotwórczych, zagospodarowanie tych bloków, które są wyeksploatowane i też trzeba je zagospodarować, to wszystko, prawda, skłania się, że w ogóle nie ma mowy o zeroemisyjności. To jest energetyka równie emisyjna jak węgiel, a być może bardziej, prawda, biorąc pod uwagę właściwie, że te skutki środowiskowe, prawda, zagrożenie związane z odpadami wysoko radioaktywnymi, nie wiadomo jak długo będziemy musieli zagospodarowywać, ponosząc też jakby emisje z tym związane. Więc to jest po prostu zdumiewające, jak lobbystom atomowym, łącznie niestety z częścią moich kolegów ekologów czy przyrodników, którzy dali się na to nabrać i lansują w tej chwili budowę elektrowni atomowych w Polsce, no po prostu to jest dla mnie rzeczywiście zdumiewające. To jest jakaś sfera zagadkowej psychologii, lobbyzmu, ale też wiary tych ludzi, raczej wiary w tych ludzi, że elektrownie atomowe nas w tej sytuacji zbawią. Tu stawiam kropkę, nie wiem, czy pan profesor by to skomentował i pewnie przejdziemy też do innych błędów poznawczych.
Tak, tak, no tutaj koniecznie chcę uzupełnić wypowiedź. Te dwa przypadki, gaz i energetyka jądrowa, są faktycznie dobrymi przykładami na błędy poznawcze, które nas gnębią, które nas nękają i powodują no, zarówno zaangażowanie finansowe, powodują koszty, jak też pewną niemoc w działaniach, bo pamiętajmy, że to są sytuacje, gdzie mamy pewną taką równowagę statyczną, 50% jest za, 50% przeciw. No i taki stan można utrzymywać bardzo długo, a on nie daje żadnych efektów. Otóż tutaj, jeżeli chodzi o elektrownie jądrowe, może najpierw do elektrowni jądrowych, właśnie systemowa analiza egzergetyczna, którą termodynamicy przeprowadzają i z którą też im trudno się przebić, no jest dla bloków jądrowych obecnych generacji, tych bloków, które pracują i tych bloków, które no zresztą są nawet i w takich działaniach marketingowych. Dużych, chodzi o duże bloki, to europejski blok typowy to jest 1600 megawatów, a amerykański najnowszy blok, z którym Amerykanie zresztą łączą nawet jakieś nadzieje, to jest, czy bardziej łączyli, to jest 1000 megawatów. Otóż te bloki mają systemową sprawność egzergetyczną, proszę słuchać, rzędu 2-3%. Przecież takie sprawności w przestrzeni publicznej, tam gdzie się zachwala energetykę jądrową, absolutnie nie występuje. Nie występują. Tam się widzi liczbę, która pochodzi z zupełnie innej analizy, z lokalnej analizy samej elektrowni, no i wtedy sprawność takiej elektrowni jądrowej jest zbliżona do elektrowni węglowej, co jest z wielu powodów zrozumiałe. Otóż to jest jedna sprawa, ale oczywiście sektor jądrowy szuka jakiegoś miejsca dla siebie na rynku energii i też próbują technologii, oni to nazywają małoskalową, ale to nie jest taka małoskalowa. Tutaj odwołuje się do bloku najnowszego, który uzyskał już pewne certyfikaty amerykańskiego Urzędu Dozoru Jądrowego. To jest tak zwana technologia NewScale, gdzie mamy blok 720 MW, ale składający się z 12 modułów po 60 MW i to są moduły już fabryczne, z tym, że te 12 modułów w jednej osłonie bezpieczeństwa, no to zapewnia trochę obniżenie kosztów, ale dalej jest to jednak technologia, której absolutnie nie da się porównać z technologiami odnawialnymi pod względem ekonomii takiej tradycyjnej, z jaką mamy do czynienia, a pod względem, a w środowisku tej nowej ekonomii, tym bardziej te bloki no, nie wygrają konkurencji, jeżeli nie będzie interwencji państwa, to one na rynku na pewno nie wygrają konkurencji z rozwiązaniami pochodzącymi z obszaru źródeł odnawialnych energii elektrycznej. Nie będę ciągnął dalej o tej energetyce jądrowej, bo to można właśnie w nieskończoność i to jest właśnie ta metoda, żeby mówić, jeżeli nawet no, argumentów podstawowych nie ma. Jeżeli chodzi o gaz, tak, tutaj mamy sytuację, że faktycznie 10 lat temu, ja sam zresztą wprowadziłem w pewnym momencie, to było prawie 10 lat temu, no może ponad 5, właśnie taką koncepcję dwóch paliw przejściowych w horyzoncie 2050, to znaczy gaz i ropa naftowa, ale już mówię o tym dochodzeniu do elektroprosumeryzmu. Wtedy to jeszcze tak się nie nazywało, ale analiza egzergetyczna, ta globalna analiza egzergetyczna.
Panie profesorze, musi pan wyjaśnić, co to jest egzergetyczna, bo mało kto to zrozumie. Co to jest ta analiza egzergetyczna?
Tak, no to jest egzergia, to jest taka fizyczna wielkość zdefiniowana przez termodynamików, a konkretnie tutaj Szkoła Polska Egzergii to szkoła stworzona przez profesora Szarguta w Politechnice Śląskiej. Więc egzergia jest wielkością termodynamiczną, która jest powiązana z drugą zasadą termodynamiki. I to w takim prostym języku egzergia mówi o jakości energii. Czyli energia to jest ta kategoria podstawowa i my z fizyki ją dobrze znamy, ale nie każda energia nie jest równa energii. Energia chemiczna w paliwie kopalnym absolutnie nie jest równa energii elektrycznej z punktu widzenia zaspokajania potrzeb, no bo żeby uruchomić komputer, to trzeba mieć energię elektryczną, czyli od energii chemicznej trzeba przejść do energii elektrycznej. I tutaj mamy cały łańcuch od złoża paliwa kopalnego do energii elektrycznej. To jest fascynująca sprawa. My w Polsce, i to jest też jeden z wielkich błędów poznawczych, w Polsce nie mamy świadomości, że wydobywamy węgla tego, który jest w złożach, tylko 30% czy około 30%, a 70% zostaje i staje się już bezużyteczna. A mówimy o lokalnej sprawności elektrowni węglowej równej 35 najprzód mówiliśmy, potem 40. No dzisiaj nawet w nowoczesnych blokach już mówimy o 45, ale to jest lokalna sprawność energetyczna wtedy, tak? Energetyczna, lokalna sprawność, taką, jaką liczymy na lekcjach fizyki. I tutaj ta sprawność nie mówi o problemach zasobów. Żeby zacząć mówić o problemach zasobów, trzeba dojść do złoża. I podkreślam, ze złoża wydobywamy 30% węgla, który potem musimy przetransportować do elektrowni, a w elektrowni przetworzymy go dopiero ze sprawnością, weźmy 40, nawet 45% w nowoczesnych blokach, ale później, żeby dosłać do tego, kto chce zasilać energią elektryczną komputer, to trzeba jeszcze przesłać przez potężny system, gdzie znowu 12%, 11% tracimy energii, czyli sprawność elektrowni węglowej w tej analizie energetycznej jest znacznie, znacznie niższa, natomiast sprawność źródeł odnawialnych jest zupełnie tutaj nieporównywalna, i ta lokalna, i ta globalna. I to są właśnie te błędy, mówię, poznawcze, z którymi my musimy się na każdym kroku jakoś zmierzyć. Ciągle musimy się mierzyć z nimi, no i je próbować.
Panie profesorze, mamy takie trzy błędy z wcześniejszych rozmów, jest ich więcej, prawda? Pan siedem wymienia w swoich, część z nich wymieniliśmy, pan siedem wymienia w swojej koncepcji, opracowaniach, ale trzy, no wiemy, że są takie najważniejsze. Pani redaktor Podolska właściwie już powiedziała o jednym, powiedziała o tej niestabilności źródeł OZE, a pan to nazywa nieadekwatnością źródeł OZE z wymuszoną produkcją, no bo wymuszana produkcja jest przez słońce albo wiatr. Zacznijmy może, gdyby pan wymienił te trzy błędy, ale może ten byśmy od tego zaczęli właśnie, no bo to jest bardzo częsty zarzut. On brzmi tak, no OZE jest niestabilne, potrzebujemy mieć stabilne, duże źródło, no jak nie węglowe, to prawda gazowe, jak nie gazowe, to prawda atomowe. To jest jakby taka stała śpiewka i błąd, krytyczny błąd poznawczy dla mnie. Prosiłbym jakby o...
Tak, no, to jest te siedem, które pan tutaj przytoczył. To jest prawidłowa liczba. O siedmiu błędach ja piszę w ostatnich raportach, piszę faktycznie o siedmiu, ale od razu zastrzegam się, tych błędów jest znacznie więcej i tutaj tak prognozuję, że powstanie poważna nauka na temat błędów poznawczych transformacji energetyki, a w każdym razie przedmioty na studiach poświęconych przygotowywaniu inżynierów do transformacji energetyki. Otóż te trzy błędy, które ja uważam faktycznie za kluczowe, krytyczne, błąd prognozy, błąd nieadekwatności źródeł OZE i błąd ceny przeciętnej. Jeżeli bym miał zacząć od drugiego, błędu niestabilności, no to od razu. Otóż błąd nieadekwatności. Czy to jest błąd związany z niestabilnością źródeł? Ja powtarzam ciągle. Niestabilność źródeł, nie można mówić o niestabilności źródeł odnawialnych. Wręcz przeciwnie, te źródła odnawialne, jak mantrę powtarzam, są znacznie, znacznie bardziej stabilne niż politycy. A przecież to od polityków zależy polityka energetyczna, no od polityki energetycznej zależy potem praktyka. Otóż ja bym grosza nie dał za to, że prognozy polityków, znaczy polityka energetyczna tworzona przez polityków, no oczywiście z udziałem ekspertów, ale często właśnie tych lobbystów nawet, że ta polityka na coś się przyda w 2050 roku, że ona się w jakiejś dużej części spełni. Nie, to jest praktycznie niemożliwe. A pogoda, jaka będzie w 2050, no to się da przewidzieć i to znacznie lepiej. Oczywiście, jeżeli tutaj nie dojdzie do tej katastrofy klimatycznej. A więc źródła odnawialne wcale nie są niestabilne, tylko są to źródła z wymuszoną produkcją. Produkcja jest wymuszona przez warunki pogodowe, słońce, wiatr, no to są te najbardziej dwa spektakularne przypadki. I teraz ten błąd. Otóż mówi się, no za pomocą energetyki fotowoltaicznej, źródeł fotowoltaicznych, za pomocą źródeł wiatrowych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb. A kto mówi, że za pomocą źródeł fotowoltaicznych mamy zaspokoić wszystkie potrzeby? Kto mówi, że za pomocą źródeł wiatrowych mamy zaspokoić wszystkie potrzeby? Nie, tutaj mamy miks, ale oprócz źródeł fotowoltaicznych, wiatrowych, są źródła biogazowe, są źródła w gospodarce obiegu zamkniętego, są technologie wodorowe i to jest cały zbiór różnorodnych technologii, które znakomicie się składają w taki skład, znaczy tworzą taki skład, który pozwala zapewnić dostawę energii elektrycznej na rynku zgodnie ze wszystkimi zasadami rynkowymi. I żeby przekonać Państwa o tym, że w elektroprosumeryzmie jest możliwe to pokrycie, że nie musimy się bać tego błędu nieadekwatności, no to może tu zastosuję przedstawię takie wyjaśnienie. Rok ma 8760 godzin. Czasy użytkowania mocy szczytowej, jeżeli byśmy się przemieszczali od sołectwa do Warszawy, to tak, w sołectwie są rzędu 3000 godzin w ciągu roku, a w Warszawie są 6500 godzin. Oczywiście są to czasy użytkowania mocy szczytowej, mówię, czyli tej maksymalnej. I w takim razie teraz przeanalizujmy, jakie możliwości dają źródła fotowoltaiczne, gazowe, te biogazowe i te z obiegu gospodarki zamkniętej. Otóż jeżeli chodzi o fotowoltaikę, czas wykorzystania mocy zainstalowanej to jest 1000 godzin rocznie. Jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe, lądowe, to dzisiaj jest to 3500 godzin rocznie. Jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe, morskie, to dzisiaj już jest 4500 godzin. Czyli widać, że z punktu widzenia energii, te trzy technologie absolutnie pokazują wielką łatwość pokrycia zapotrzebowania, bo mamy czas wykorzystania mocy w Warszawie, w największej aglomeracji 6500, a tutaj jak złożymy te czasy wykorzystania mocy zainstalowanych w trzech technologiach, no to mamy już 9000 godzin, czyli to nawet przekracza liczbę godzin w roku, czyli jest tutaj nadwyżka. I jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. My dotychczas dużo mówimy o tym, że się nie da, a nie chcemy zrobić wysiłku, aby się zastanowić, jaka jest korelacja między tymi źródłami, które wymieniłem. Jeżeli jest słońce, faktycznie nie ma na ogół wiatru. Jeżeli jest wiatr na lądzie, to na ogół już przeminął wiatr nad morzem. Zwracam uwagę, że właśnie te technologie układają się w taki łańcuch, w którym korelacja jest niezwykle korzystna dla pokrycia takiego zapotrzebowania systemowego. No i ta prognoza, o której też mówiłem, o ile w ciągu 30 lat można prognozować, długoterminowe prognozy już można...
O błędzie prognozy, tak, kolejnym błędzie krytycznym, pan profesor.
Robić. No to tutaj w wypadku prognoz krótkoterminowych, to my mamy z dokładnością, dochodzimy już do 90%, czyli my dokładnie wiemy, jaka będzie produkcja. Możemy się na to przygotować, możemy do tego dostosować sposób wykorzystania energii elektrycznej. My tego się musimy nauczyć faktycznie, bo odzwyczailiśmy się. My dostosowywaliśmy tryb życia do tego, co nam fundowała elektroenergetyka, system elektroenergetyczny, prawda? A dzisiaj trzeba będzie zrobić inaczej. My tryb życia musimy dostosować w pewnym zakresie, podkreślam, w pewnym zakresie, tylko niezbyt uciążliwym, do tego, jak pracują źródła odnawialne. Wrócić do takiego naturalnego rytmu trochę, ale tylko trochę mówię. Więc nie ma, a nie wymieniłem jeszcze tych technologii, o których wspomniałem wcześniej w innym kontekście, mikrobiogazownie. No, mikrobiogazownie mają czas wykorzystania 8000 godzin i są to źródła regulacyjno-bilansujące. Biogazownie mają też 8000 godzin i są to źródła regulacyjno-bilansujące. Potencjalne w gospodarce obiegu zamkniętego też są, mogą być, czy są źródłami regulacyjno-bilansującymi. A zatem mamy komplet technologii dzisiaj. Jedynym słabym ogniwem to jest zasilanie, znaczy sposób dla lotnictwa, dla transportu morskiego, może dla magistral kolejowych o bardzo dużym natężeniu ruchu, bardzo wysokich wymaganiach, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużymi prędkościami i specyficznym poborem energii elektrycznej. No, pewne trudności też w transporcie drogowym dalekosiężne. Ale tu przychodzą nam w sukurs technologie wodorowe i znowu my w Polsce powinniśmy się uwolnić od pewnych błędów poznawczych, bo tu też czyha na nas za płotem błąd poznawczy. Mianowicie ja czytam wiele raportów na temat technologii wodorowych, jak my w Polsce podchodzimy do tego i często widzę, że są propozycje tworzenia sieci wodorowych. No nie, tu trzeba inaczej to zrobić. Trzeba wodór wytwarzać właśnie na potrzeby tych segmentów specjalnych, które wymieniłem przed chwilą, lotnictwo, czyli lotniska, czyli armatorzy, czyli przewoźnicy. To u nich trzeba te technologie wodorowe zastosować, żeby nie przesyłać wodoru, żeby do nich dosyłać energię elektryczną. Oni będą wytwarzać tam wodór i będą ładować swoje pojazdy. I tutaj są pewne dwie ścieżki. Jedna to wracamy do technologii elektrycznych, bo samochód elektryczny, jak mówię, samochód wodorowy, to jest samochód elektryczny. On na końcu ma i tak napęd elektryczny, jest poruszany energią elektryczną. No w wypadku samolotów tutaj są próby i to już zaawansowane bardzo z technologiami wodorowymi.
Przepraszam bardzo, czy mogę coś tylko powiedzieć? Bardzo dziękuję panu profesorowi. Przypominam, że naszym gościem jest pan profesor Popczyk, ekspert w materii budowy energetyki rozproszonej, odnawialnej i prosumenckiej, za to pokazanie, jak te źródła z OZE mogą się wzajemnie uzupełniać i dla kogoś, kto nie do końca rozumie, o co chodzi, to po prostu ja tak czysto patologicznie, tak jak ja to zrozumiałam, chcę postawić kropkę nad i, tu opierając się na tym dokumencie, który pan napisał, że mamy w Polsce na przykład sołectwo i mieszkańcy tego sołectwa, których w Polsce jest 40 tysięcy, nie muszą w ogóle korzystać z prądu jak do tej pory, który dostarcza im wielki dostarczyciel, wielka firma korporacyjna energetyczna. Nie muszą. Mogą mieć dachowe źródła fotowoltaiki i mikrobiogazownia, która może im regulować i bilansować ewentualne niedobory. A dla gminy wińsko-miejskiej, dla miasta z liczbą do 50 tysięcy mieszkańców, trzeba jeszcze dołożyć wiatrak. Ta wizja taka, że my nie musimy się podłączać, musimy być podłączeni do wielkiej sieci energetycznej, no ona jeszcze ciągle, no jeszcze ciągle za mało istnieje w naszych głowach.
Ależ absolutnie, i tutaj przecież ja nie odkrywam Ameryki. No, jest tak, że musimy przejść pewną fazę, którą już 100 lat temu przeszliśmy. My przecież zaczynaliśmy elektryfikację ponad 120 lat na świecie. No w Polsce powiedzmy to już inaczej liczymy, ale na ziemiach polskich obecnych no to też praktycznie 120 lat temu budowaliśmy lokalne systemy i potem jak odzyskaliśmy niepodległość, budowaliśmy lokalne systemy. Ja mógłbym tutaj mówić o tych systemach, to nie pasjonujące były projekty realizowane. Lokalne, małe systemy elektryczne i wtedy to się nie nazywało wcale elektroenergetyką. To była po prostu elektryfikacja terenu. I teraz musimy zrobić co? Odwrót od sytuacji, którą mamy. Ja się dziwię, że sołtys w sołectwie no jest poddany tej presji, on się ma zastanawiać i ma się opowiedzieć, czy elektrownia jądrowa jest mu potrzebna, czy nie jest potrzebna. Niech sołtys się zajmie organizowaniem, czy zorganizowaniem społeczności sołectwa. Tutaj ja wyróżniam taki zbiór sołectw o liczbie mieszkańców poniżej 1000. Takich sołectw jest 40 tysięcy. To jest wielki segment ludnościowy. Niechże ten sołtys zajmie się zorganizowaniem społeczności do tego, aby do 2030 roku, i powtarzam to z całą odpowiedzialnością, do 2030 roku nie być zależnym od wielkiego systemu elektroenergetycznego, bo on zresztą jest nieracjonalny z punktu widzenia tego sołectwa. Natomiast rozwiązać problem za pomocą dachowych źródeł fotowoltaicznych i jednej mikrobiogazowni dobrze zlokalizowanej, bazującej na substratach pochodzących z danego sołectwa. To są zresztą substraty na ogół właśnie z gospodarki obiegu zamkniętego, tylko nie w postaci odpadów komunalnych, tak jak to w miastach jest, tylko tu w postaci odpadów z rolnictwa. Tak? I za pomocą tych dwóch technologii da się uzyskać absolutnie niezależność energetyczną, w ogóle już nie w zakresie dzisiejszej energii elektrycznej, dzisiejszego rynku energii elektrycznej, ale również ciepła, paliw transportowych. I sołectwo zyskuje, bo korzysta z własnych zasobów, tworzy się jakieś tam miejsca pracy, tworzy się warunki do intensyfikacji produkcji rolniczej, produkcji hodowlanej, bo są znakomite warunki do tego, żeby można wybudować obory i od razu mikrobiogazownię, która rozwiąże problemy środowiskowe. Chlewnie, kurnik i tak dalej. Nie jest się ograniczonym tym, co dzisiaj jest zmorą obszarów wiejskich. Odbiorcy potencjalni zgłaszają wnioski o przyłączenie, a operatorzy mówią, nie mamy zdolności przesyłowych. No to tu nie są potrzebne zdolności przesyłowe. I tak możemy iść od sołectwa przez gminę wiejską, przez gminę wiejsko-miejską czy miejsko-wiejską, przez miasto 50 do 100 tysięcy, 100 tysięcy do 500 tysięcy, 500 tysięcy do miliona, potem jest Warszawa, potem jest Górnośląska Zagłębia, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i tam gospodarze, znaczy samorządy, tu sołtys, wójt, burmistrz, prezydent muszą zastanowić się, jak te swoje jednostki samorządu terytorialnego przygotować na tą wielką przygodę, bo ja to nie traktuję jako nieszczęścia, nie traktuję jako koszt. Jest to wielka przygoda i wielka szansa cywilizacyjna, jak wykorzystać tę szansę w najbliższych latach.
Ja chcę tylko panu powiedzieć, że mamy 2 minuty czasu jeszcze.
Dobrze, to panie profesorze, to było pasjonujące, a szczególnie o tym wodorze, bo nawet żeśmy za bardzo nie planowali, że wejdziemy w to zagadnienie, a chcę jakby przypomnieć jeszcze na koniec, że właśnie nie omówiliśmy 2 ważnych błędów poznawczych, o których wcześniej mówiliśmy, czyli o błędzie prognozy. I te prognozy są konstruowane, no kto daje prognozę, a daje najczęściej wielka energetyka, taki jest efekt zwykle wielokrotnie przeszacowany. I moim zdaniem polityka energetyczna państwa teraz znowuż opiera się na błędzie prognozy i także o błędzie tej średniej ceny, która też jest ceną nierynkową, utajnia koszty. My potrzebujemy cen dynamicznych, które będą w zależności od różnych źródeł dawały możliwość konkurencji na tym rynku prosumenckim, który jest elementem rynku elektroprosumeryzmu. I myślę sobie, że zmierzamy do końca tej audycji, że...
Musimy już kończyć za kilkanaście sekund.
Tak, że to przed czym stoimy, to narastanie tych fal elektroprosumeryzmu, czyli to, że prosumenci, właśnie ci oddolni, w oddolny sposób budowani, tak jak pan profesor to opisał, no muszą się jakby zjednoczyć w klastrach, w lokalnych społecznościach energetycznych i samowystarczalność, bezpieczeństwo energetyczne budować od dołu, to jest można powiedzieć istotą właśnie odmienną od tej energetyki korporacyjnej, która z góry w dół dostarcza nam energię i dostarcza nam niestety kryzys w tej chwili, kryzys klimatyczny i kryzys energetyczny.
I w tym momencie, już niestety pan profesor się nie może rozwinąć tych wątków, ale ja bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze pewnie wrócimy do tych błędów, że tych 2 ostatnich, których żeśmy szerzej nie umówili, tylko teraz pan Radosław Gawlik o nich krótko powiedział. Proszę państwa, za miesiąc spotykamy się znowu, przypominam, ostatnia sobota, godzina 20, a teraz bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi Janowi Popczykowi, analitykowi, ekspertowi w dziedzinie energetyki rozproszonej i transformacji energetycznej, że zechciał być z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I panu Radosławowi Gawlikowi, prezesowi Stowarzyszenia Eko Unia, także Partia Zieloni za właściwie współprowadzenie tej audycji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.